Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
Szanowni Państwo, miało Cię nie być. To jest ten tytuł filmowy, który sprawił, że, czy też zdeterminował powstanie tej części naszego dzisiejszego spotkania w magazynie filmowym. Miało Cię nie być, czyli najnowszy film Jakuba Michalczuka, czyli opowieść o pewnej 17-latce, ona nazywa się Rywka, która za sprawą bardzo poważnego problemu na nowo poznaje swojego ojca, którego dotychczas w jej życiu nie było. W rolach głównych występują ojciec i córka, córka i ojciec, Sonia Szyc i Borys Szyc. I to z Borysem Szycem za chwilę wspólnie się spotkamy. I tak naprawdę ten film stał się punktem wyjścia do rozmowy nie tylko o tym, jak wyglądała produkcja tego filmu, jak wyglądała praca na planie z córką, jak to jest pracować nad filmem z córką w takiej sytuacji, kiedy córka faktycznie gra córkę. Ale ta rozmowa to także rozmowa o prawdzie w sztuce, to także rozmowa o tym, co to znaczy dawać dziecku przestrzeń, ale to także rozmowa o pewnym kilkunastoletnim chłopcu, który biegał po Krakowie i był święcie przekonany, tutaj cytat, że tenże Kraków jest dla niego obietnicą spotkania z prawdziwą sztuką. Szanowni Państwo, Borys Szyc w magazynie filmowym. Czy rola ojca to jest trudna rola?
Oczywiście, że trudna. W ogóle rola rodzica jest trudna. Niby ktoś nas przygotowuje, ale nikt nas nie przygotowuje. Dopóki tego nie sprawdzimy na własnej skórze, to okazuje się, że to wszystko poprzednie to były jakieś tam wyobrażenia. No i sprawdzamy się później w tym dosyć mocnym praniu. I każdy wiek dziecka jest zupełnie inny. Ja akurat mam teraz cały przedział. W każdym przedziale mamy problemy, ponieważ moja córka Sonia ma 18, moja żona ma dwie córki 14-12 lat. Także takie typowe nastolaty i mamy jeszcze synka 3-letniego razem, więc z każdego przedziału rodzinnych problemów mamy dużo informacji.
To jest bardzo ciekawe, bo ja byłem ciekaw, w którą stronę pan pójdzie, kiedy zapytam o rolę ojca. Czy pójdzie pan w stronę filmową, czy pójdzie pan w rolę prywatną? I to bardzo znamienne. Ja tak zakładałem, że pan pójdzie w tę stronę, że spojrzy pan tak naprawdę na swoje dzieci. I zastanawiam się, czy kiedy pan przygotowywał się do roli w filmie Mogło Cię Nie Być, to czerpał pan z tego własnego doświadczenia ojcowskiego?
No, trudno mi było nie czerpać, bo jeszcze gram z moją córką rodzoną, więc to w ogóle był taki jakiś rodzaj eksperymentu troszeczkę artystycznego, takiej psychodramy. Scenariusz nie jest absolutnie naszą historią, to znaczy nam się nic takiego nie przydarzyło. Oprócz tego, no, że Sonia jest z rodziny, gdzie rodzice nie byli razem, więc jakby doświadczyła tego takiej rozbitej rodziny, kiedy trzeba jakoś się dzielić między tatą a mamą, a na pewno dla dziecka, wiem po sobie, jest to trudne. I takie dziecko też wydaje mi się szybciej trochę dojrzewa, bo zawsze stara się troszkę nadrobić te luki, które powoduje brak któregoś z rodziców. I taką też jest ta postać jej Rywki w tym filmie. Natomiast no, nie jest to dokładnie nasza historia zawarta tam, no, ale emocje nasze są nasze. I to, co między nami się dzieje lub też działo. Sonia dzisiaj ładnie tutaj powiedziała, że to powiedzmy te 3 dni tutaj, no to było takie w pigułce właściwie całe nasze życie, bo nie mieliśmy aż takich między sobą trudnych bardzo momentów, to znaczy nigdy na siebie nie krzyczeliśmy w ten sposób, nigdy nie wywalaliśmy, też nie byliśmy postawieni wobec takiego trudnego problemu.
3 dni w filmie,
no,
tak?
3 dni te filmowe, no to mniej więcej tak jakby w pigułce cała nasza relacja, jakby ją tak mocno skondensować i wrzucić na ekran. Także rzeczywiście był to taki jakiś ciekawy moment, na przykład tej sceny, kiedy my naprawdę tam na siebie krzyczymy i wyrzucamy sobie takie brzydkie rzeczy. Pada, jak to zwykle bywa w złości, o 3 zdania za dużo, o 2 słowa za dużo. miałem w głowie takie dziwne poczucie, no bo krzyczę na aktorkę naprzeciwko, ale to jest moja córka i ona nagle, mając, jak się okazuje, instynkt aktorski, wchodzi w to i oddaje mi jeszcze coś z większą, dwa razy większą energią, więc ja wchodzę jeszcze wyżej. I, no i skończyliśmy tą trudną scenę, ale paradoksalnie mieliśmy takie uczucie jakiejś ulgi. Zaczęliśmy się śmiać, tak jakbyśmy się z czegoś oczyścili.
Ale ulgi wynikającej z tego, że to nie jest naprawdę? Czy ulgi wynikającej z tego, że to nie jest naprawdę, ale być może pewne rzeczywiste bóle, osobiste emocje mogły dojść do głosu w takich laboratoryjnych warunkach?
No, ulgi z tego, że w ogóle wyrzuciliśmy z siebie jakieś emocje wobec siebie, ale nie musieliśmy się obrazić, nie musieliśmy tego kierować rzeczywiście do siebie, no ale poniekąd tak. To znaczy jakieś, oczyściliśmy jakąś atmosferę, używając tych postaci fikcyjnych Michała i Rywki.
Ja tak sobie myślę, że ten eksperyment, o którym pan mówi, gdzieś się musiał zacząć. To był pana pomysł, żeby spróbować przygody z córką na ekranie?
Nie. W ogóle nie mój pomysł. To znaczy tak, scenariusz narodził się w głowie Kasi Sarnowskiej, która, jak samo mówi, oparła historię trochę na swoich wspomnieniach ze swojego dzieciństwa, tak, albo tej młodości, powiedzmy to. Więc to była absolutnie jej historia, a później pojawił się Kuba Michalczuk, który z takiej opowieści tylko od strony dziewczynki wyciągnął jednak opowieść o relacji między ojcem a córką. Sam będąc ojcem, dla niego to było też ważne, żeby ta opowieść się tutaj pojawiła. I tu dopiero w jego głowie tak naprawdę powstał pomysł, że Sonia, bo gdzieś ją widział, a może i ja, no bo skoro już jesteśmy prywatnie córką i ojcem, no to warto by wykorzystać po prostu te relacje. Ale to jest zawsze pytanie, czy córka i ojciec umieją przenieść prywatną relację przed kamerę, bo może się okazać, że to jest kompletny upadek i w ogóle nie umieją ze sobą przed kamerą rozmawiać. Nam się okazało, pomimo stresu, nie wiem, castingu, bo mieliśmy takie zdjęcia próbne, powiedzmy, i chyba ja byłem dużo bardziej zestresowany, grając z moją córką.
Dlaczego?
No bo nigdy nie byłem z nią w takiej sytuacji, nagle takiej zawodowej, a scena, którą wtedy graliśmy, była już taką mocną sceną, gdzie ona mówi dosyć mocne słowa. Mhm. To była jeszcze inaczej napisana wtedy scena z poprzedniej wersji scenariusza. Więc było tak dziwnie, no po prostu, i nagle no, musiałem z tej pozycji ojciec-córka przejść na aktora-aktorka, co wcześniej mi się z nią nie przydarzało. Więc było to dla mnie też ciekawe doświadczenie prywatnie. Ale później na planie, tak jakby za pstryknięciem magicznym, przeszliśmy naturalnie w tą grę i mieliśmy takie poczucie i rozmawialiśmy o tym sobie z Sonią, jakbyśmy to robili od dawna, jakbyśmy to robili od zawsze. I ten film chyba ma taką wartość, że my tam właściwie nic nie gramy. On jest bardzo naturalnie grany, wierzysz w te relacje, bo po prostu ona jest też bardzo blisko kręcona, blisko człowieka, blisko aktora. Moja mama wczoraj powiedziała, że to ma wrażenie, jakby oglądała troszkę dokument, który jest pięknie nakręcony.
Ja tak sobie myślę, że taki rodzaj eksperymentów artystycznych to jest sprawa bardzo ryzykowna, bo zawód aktora to jest taki zawód, który wiąże się z tym, że chyba bardziej niż w jakiejkolwiek innej dziedzinie sztuki człowiek zobowiązuje się, podejmując ten zawód, do tego, że odsłania się przed ludźmi. A w momencie, kiedy do tego aktu odsłaniania się dołożymy jeszcze prywatne emocje, prywatne relacje, ale także dołożymy chociażby pana łatwość, początek naszej rozmowy to pokazał, łatwość do tego, żeby mówić o swoim życiu prywatnym, opowiadać o swoich dzieciach. Czy to nie jest tak, że to może być ryzykowne także w życiu? Czy takie obawy przechodziły panu przez myśli, kiedy podejmował pan decyzję o wstąpieniu do tego projektu?
Nie, sztuka powinna być zawsze jakimś ryzykiem, które podejmujemy, żeby uzyskać prawdę z tej sztuczności. No. Na tym to ta zabawa tutaj polega, że z czegoś, co sztuczne nie istnieje, my tworzymy coś, sprawiamy u widza, że on się zaczyna identyfikować z tą historią, pomimo tego, że niby jej nie ma. To znaczy musimy przekazać jakąś tam prawdę, z którą widz może się zidentyfikować. No i ja tutaj taką prawdę od razu zobaczyłem, taki potencjał na przekazanie takiej historii, z racji tego, że się identyfikuję z tą historią, z racji tego, że to jest moja córka. Więc możemy jakiś kawałek siebie dać, by te postaci wymyślone nagle stały się prawdziwe z krwi i kości.
A co się w panu dzieje jako artyście, kiedy czuje pan, że znajduje pan jakąś prawdę w potencjalnym dziele?
No to jest taki rodzaj niezwykłej przyjemności, ulgi też, bo tak, dlatego że kiedy artysta tudzież aktor wykonuje jakąś rolę, gdzie czuje, że to nie idzie, że to się, bo czujesz, kiedy coś jest nieprawdziwe, że kłamiesz, a mimo to na przykład musisz coś wykonać, albo to jest jakiś etap na przykład pracy, jak to bywa często w teatrze, na początkach prób, że cały czas coś ci nie pasuje. No, albo jest jakaś scena w całym spektaklu, która po prostu nie idzie. Czujesz, że to jest kłamstwo, że to jest nieprawda. No więc nagle ten moment znalezienia tej prawdy, to jest moment wielkiej ulgi. Tak jakbyś wrócił na te tory, jakby nagle coś ci wypadło z oka, co cię uwierało. Jakby wyjąć ci drzazgę, która cię męczyła i nie dawała chodzić. Więc to jest ulga i później duża przyjemność, bo dopiero kiedy masz tą, czujesz, że gdzieś tę prawdę, która przez ciebie przepływa, bo to jest jakiś rodzaj, nie wiem, no światła, który płynie z góry w dół lub odwrotnie, to dopiero zaczyna się cała zabawa. Dopiero zaczynasz się rozkakaszać w tej postaci i ją tymi łokciami troszeczkę rozpychać. I ona wtedy może mówić coś szybciej, może mówić wolniej, może chodzić tak, może pójść tu, może patrzeć w ten lub inny sposób. Ale już wiesz, że poruszasz się w jakiejś wymyślonej przez ciebie postaci, która jest prawdziwa.
Czy to jest taka rola, do której pan także musiał dojrzeć? Czy mógłby pan zagrać rolę Michała, ja wiem, 10, 15 lat temu? Co się musiało w panu wydarzyć, żeby mógł pan także w sobie odnaleźć prawdę tej postaci?
Nie mógłbym. To Michał musi być też człowiekiem po przejściach, musi mieć jakąś umiejętność, a przynajmniej aktor, który go gra, spojrzenia na siebie z lekkim dystansem. Pewnie ten Michał to może jestem ja też sprzed paru lat, dlatego że on jest gdzieś na początku swojej drogi. Zaczęło mu świtać, że powinien zmienić swoje życie, że jeszcze się boi powiedzieć słowa terapia, że trochę się wstydzi tego, że w ogóle mówi o emocjach, że mówi o sobie, o jakimś takim rozwoju, o zmianie swojego życia. Ja to już wykonałem jakieś 8-10 lat temu i nie czuję się już z tym głupio, tak jak się czułem, będąc niedojrzałym dosyć człowiekiem lub też uciekającym po prostu od swoich emocji i tego, kim jestem. No, a teraz, kiedy Sonia jest też już dojrzała, jest w tym wieku właśnie, zdaje maturę, no to chyba był to najlepszy moment, żeby się spotkać z tą rolą.
Pan powiedział o tym, że Michał się wstydzi. Mam wrażenie, kiedy sobie oglądałem tę postać, skądinąd bardzo interesującą postać, bo takie postaci, które znajdują się gdzieś na pograniczu, gdzieś w pewnym takim punkcie rozerwania, trochę jak bohaterowie romantyczni, którzy są rozrywani przez różne moce, to są zawsze takie studia osobowościowe, które nas bardzo interesują, bo widzimy, że oto kiełkuje jakaś przemiana i jesteśmy ciekawi, co się musi wydarzyć z zewnątrz, ale także wewnątrz, żeby do tej przemiany doszło. Natomiast kiedy sobie myślałem o Michale, to mam wrażenie, że tym pojęciem, tym, nie wiem, emocją, odczuciem, które tak naprawdę motywuje większość jego zachowań względem córki, ale także względem innych osób w jego życiu, to jest właśnie poczucie wstydu. Zastanawiam się, czy ten aspekt wstydu był dla pana ważny w budowaniu tej postaci, czy to są jakieś oderwane moje skojarzenia?
Nie, to wszystko jest połączone. Poczucie wstydu jest bardzo niszczące, ale też przez to, że jest takim i poczucie winy jeszcze bardziej, z tak niszczącym uczuciem, że chcesz się go koniecznie pozbyć, no więc jest to też bardzo dobry impuls do zmiany. Nie chcesz się wstydzić za siebie zwłaszcza, nie chcesz mieć poczucie winy, że cały czas coś robisz źle, że nie można na ciebie liczyć, że ciągle zawodzisz, powiedzmy. Jakbyś to nie ubierał wcześniej w piękne maski bycia buntownikiem bez powodu, albo że chcesz być inny, albo iść pod prąd. No różne są takie pomysły na siebie, które mają uwiarygodnić setkę głupot, które człowiek wykonuje w swoim życiu. No więc dochodzisz jednak do takiego momentu prawdy, kiedy już nie możesz oszukiwać wszystkich dookoła, bo oni się już dawno przestali ci wierzyć, ale przede wszystkim nie możesz już oszukiwać siebie. Bo już nie ma dalej co, nie ma jak, nie ma żadnego już paliwa do tego. No i to jest właśnie ten ciekawy moment, kiedy człowiek już musi coś podjąć, jakieś decyzje i chce się zmienić.
Ale wstyd jest też o tyle ciekawy, że on bardzo często uniemożliwia ujęcie tej ręki, która okazuje się w ostatecznym rozrachunku pomocna. Wstyd sprawia, że my często nie chcemy wyjść z mieszkania, nie chcemy wyjść spod kołdry, nie chcemy zdjąć ciemnych okularów. I myślę, że to jest też ciekawe i zastanawiam się, co według pana dla Michała było takim impulsem, który sprawił, że przezwyciężył te blokady wynikające ze wstydu i poczucia winy.
Zawsze jest kilka z takich składowych, ale pojawienie się córki. To znaczy, gdyby ona nie zjawiła się ze swoim problemem w jego życiu, to on może by tam jeszcze się tak w tym kokosił przez parę lat. Gdzieś już mu świtało, że wypadałoby dorosnąć. No a dziecko twoje, które zjawia się dorastające z dużym problemem i teraz stawia cię wobec tego dorosłego życia jednak i ty musisz wreszcie wziąć tą odpowiedzialność i pomóc temu młodemu człowiekowi, no to też jest chyba jeden z silniejszych impulsów do tego, by rzeczywiście dokonać jakiejś zmiany w sobie.
Po raz drugi w trakcie naszej rozmowy na myśl mi przychodzi wieloryb Aronowskiego. To taka wskazówka dla państwa. Jeśli widzieli państwo wieloryba i będą państwo sięgali po Miało cię nie być, to proszę sobie pomyśleć o tych dwóch obrazach i pomyśleć o tym, co się dzieje w życiu takiego ojca, który długi czas był nieobecny w życiu nastoletniej córki i nagle jego życie mówi sprawdzam, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek. Ale ciekawym wątkiem także jest to, jak pracuje się nad tym, by taki obraz był prawdziwy. Prawdopodobnie Daryn Aronowski miał swoje metody, a pan prawdopodobnie jako młody aktor miał swoich mistrzów. Pana córka dopiero co napisała maturę, wydaje się, a zatem...
Jeszcze nie w pełni.
W takim momencie się spotykamy. A zatem ten czas szkoły teatralnej i spotykania wielkich mistrzów prawdopodobnie ma przed sobą, albo może w ogóle go nie doświadczy, bo wybierze inną drogę. Zastanawiam się, czy pan był dla Soni Szyc takim mistrzem w trakcie przygotowań do tego filmu?
Nie wydaje mi się. Na pewno nie chciałem być takim mistrzem. Nie chciałem być w tej pozycji mistrza. Nie chciałem w ogóle, żeby tu była jakaś taka relacja mistrz-uczeń. Robiliśmy to bardzo partnersko, a wręcz ja zobaczyłem, jak dobrą ma relację z Kubą Michalczukiem, reżyserem tego filmu Sonia. I ja się zupełnie wycofałem z jakiegokolwiek tam podpowiadania jej, czy też, broń Boże, reżyserowania. Bo też zobaczyłem, że ona po prostu jakoś instynktownie dobrze działa. Więc ja z ciekawością się przyglądałem. Jedyne moje uwagi, jeżeli miałem, to były dosłownie techniczne, gdzie stanąć, gdzie pamiętać, co, który obiektyw nam daje, w jakim jesteśmy planie i to było wszystko. W ogóle się nie wtrącałem w jej granie. Natomiast jak sama tutaj opowiadała, co było dla mnie ciekawe, to mówiła, że ona wcześniej nie zdawała sobie z tego sprawy, ale jednak te lata przebywania tu w garderobie, w czasie spektakli, przychodzenia w czasie prób do teatru, bycia na każdym planie filmowym, no bo na każdym właściwie mnie odwiedzała i jak to mówiła, nudziła się w przyczepie albo nudziła się chodząc po planie, gdzie byli najwięksi aktorzy, wielkie scenografie, konie i tak dalej, no to okazało się, że to nie do końca była nuda, że coś tam, coś przez osmozę do niej przeszło i chyba stąd się wzięła jakaś taka chęć spróbowania się.
Ja powiem bardzo szczerze i to nie dlatego, że boję się ewentualnych rękoczynów z pana strony, ojcowskich rękoczynów, że Sonia Szyc na ekranie wyszła niesamowicie prawdziwie i nie chce się wierzyć, że jest aktorką w tym filmie bez większego doświadczenia przed kamerą. Zwłaszcza, i jako się rzekło, mówię szczerze, że tam pojawia się kilku innych młodych aktorów i tam ewidentnie momentami widać pewne braki warsztatowe i to czuje się, kiedy ogląda się to okiem, powiedzmy, nieco bardziej doświadczonego widza. Natomiast myślę sobie tak, że musiał być taki moment, kiedy Sonia dowiedziała się o tym, że będzie grała w tym filmie, no i zadała panu takie pytanie, tata, no to jak to się robi? Czy w ogóle nie było takiego momentu? Czy jest coś, co powinnam wiedzieć? Czy w ogóle się pana nie radziła, tylko po prostu weszła w to na swoich warunkach?
Nie radziła się, weszła na swoich warunkach. Tak to wyglądało. Mieliśmy ustalone i tego chcieliśmy oboje, że będziemy mieć próby, że będziemy sobie czytać i zobaczymy, jak to będzie.
Rozgryzać razem sceny?
Rozgryzać razem sceny, ale też w ogóle cały scenariusz. I ten scenariusz rzeczywiście od oryginalnego już do tego końcowej wersji bardzo się różnił. On został przepisany pod nas. Kuba bardzo nad tym pracował. My zmienialiśmy dialogi, żeby to wszystko było bardzo naturalne, żeby nie było w ogóle tego poczucia grania.
Kiedy pan spogląda sobie w tym momencie, kiedy pan wczoraj prawdopodobnie pierwszy raz ten film zobaczył i spoglądał na rolę swojej córki, to co pan poczuł?
Wzruszenie i duma.
Co ta duma panu robi?
Robi mi bardzo dobrze. To daje mi też jakiś taki spokój, daje mi... No, duma i wzruszenie gdzieś idą chyba w parze. Też jest takie ojcowskie, rodzicielskie niedowierzanie, ale jak to, kiedy ona tak urosła, kiedy to się wszystko wydarzyło. Tutaj od razu przychodzimy do tego, jak ten czas leci.
Czyli pan się zestarzał jednak od czasu tego szerszenia, który tutaj przecznicę dalej wpadał z karetką w dół, czy tam był w innym miejscu?
Ale to było dla mnie też naprawdę metafizyczne i teraz mam aż ciarki tutaj, że to się odbyło tutaj w Krakowie. Dlatego, że to jest dla mnie bardzo ważne miejsce. Moja mama tu studiowała, mój ojciec tu studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od dziecka dla mnie to miejsce było niezwykle ważne, magiczne. Jakąś taką było obietnicą spotkania ze sztuką, z jakimś takim światem, do którego ja aspirowałem, do którego się chciałem dostać, do jakiejś takiej bohemy artystycznej. To wszystko było oczywiście trochę z opowieści mojej mamy, z tych dawnych lat, gdzie ta sztuka rzeczywiście kipiała, plus bardzo lubiłem w ogóle okres dwudziestolecia międzywojennego i tego, co tutaj się działo. Wyspiański, wiesz, i później opowieści mojej mamy o kantorze i później, że zagrałem kantora i siedziałem, tu mieszkałem przecież prawie pół roku. Film Widmo, który jeszcze nie wyszedł, ale jest szansa, pojawiła się. No więc ten Kraków był dla mnie zawsze takim miejscem innym, ważnym, pięknym, gdzie się chodzi, wiesz, z księżycem w butonierce, jak śpiewa Turnau. I Grzegorz Turnau był dla mnie kimś w ogóle najważniejszym w życiu, takim moim dojrzewania.
A to jest ciekawe, wie pan, zastanawiam się, bo kiedy spojrzy się pana, na pana młodzieńcze, tak to nazwijmy, kreacje, to myślę, że trudno byłoby orzec, że pan jest tym człowiekiem, któremu w duszy gra trochę poezja śpiewana i któremu momentami blisko do piwnicy pod Baranami. Tak jest? To jest część pana korzeni? Jest,
absolutnie. I to bardzo, bardzo mocna. Wiem, że po roli jakby silnego, trudno może to dostrzec w nim. No ale to czasem człowiek zostaje niewolnikiem swojego wizerunku. może swojego fizis trochę, natomiast Piwnica i Piotr Skrzynecki i wszyscy artyści z Piwnicy i Grzegorz Turno przede wszystkim, to była cała moja młodość, całe moje dojrzewanie.
Czyli pijacy.
Niestety tak.
Pan pamięta tego 18-letniego Borysa?
Pamiętam. Pamiętam, jak chodziłem tu po rynku, po pierwszym etapie do szkoły teatralnej, który przeszedłem, bo przeszedłem 3 i w końcu po trzecim się nie dostałem, a dostałem się już do ostatniego etapu w Warszawie, no i w końcu skończyłem tam. A jestem w ogóle z Łodzi. To znaczy urodziłem się w Łodzi, a rodzice tutaj studiowali w Krakowie, więc to wszystko takie jakby tam między tymi miastami krążyłem, no ale pamiętam ten moment, jak chodziłem tu, taki 19-latek po tym rynku i przeszedłem ten pierwszy etap i czułem się po prostu, jakbym złapał Pana Boga za nogi. Jakby to było najpiękniejszy w ogóle, to był moment w moim życiu i ja czułem, że ja mogę wszystko. Że teraz jestem tu, gdzie powinienem być, robię to, co powinienem robić i nikt mi nic nie powie. I myślę, że w takim momencie, chyba za chwilę pewnie, jak skończy maturę, zda maturę, bo jest Sonia. Więc to dla mnie też jest wzruszające, ta koda czasowa.
To niesamowite, jak to się wszystko poukładało. Pan to powiedział przed chwilą. Ja zastanawiam się, bo to jest taka okazja, ten film też, żeby, mam wrażenie, dla pana, żeby też spojrzeć na swoje życie. I chciałbym jeszcze zostać przy tym 19-letnim Borysie. Jak on by tutaj przyszedł, wpadł z tego rynku, to jak pan myśli, co on by nam powiedział takiemu 44 bodaj latkowi i 27-latkowi, którzy tutaj siedzą i rozmawiają o życiu?
Przestań pierdzielić, chodźmy do piwnicy i bawmy się. Myślę, że wtedy ja bardzo chciałem być cząstką tej bohemy tutaj krakowskiej i korzystać z tego przez 24 godziny na dobę, bez przerwy, bez spania i nachapać się życiem. Miałem taki straszny, ogromny apetyt na życie.
I pan się nachapał tym życiem, prawda?
Przechapałem nawet kawałek życia, ale teraz nie mogę powiedzieć, że to nie było warto, bo chyba wszystko było warto.
Pan Wojtek Karolak kiedyś powiedział mi swoją drogą w piwnicy, że przepił kilkadziesiąt lat swojego życia i ani kieliszka nie żałuje, dlatego że no właśnie to był ten czas, kiedy nikt nie pretendował do tego, żeby być profesjonalistą. I kiedy właśnie taka wolna sztuka mogła się rządzić swoimi prawami. Natomiast chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo stwierdziłem, że przed naszym dzisiejszym spotkaniem spędzę trochę czasu z pana Jewiem, takim dziennikiem z życia, który prowadzi pan na Instagramie. I w jednym z wpisów powiedział pan o tym, że ta 18-latka, która zagrała u pana boku w filmie Miało cię nie być.
Rywka. Było kiedyś tytuł był Rywka.
No właśnie, ale się zmieniło.
Tak. Jakoś dystrybutorowi przeszkadzała konotacja chyba z wierszem. I że będzie to kojarzone z jakąś żydowską dziewczynką w czasie wojny.
Tak mogłoby być, to prawda.
Mi nie przeszkadzało.
Natomiast zastanawiam się, czego pan się od Soni nauczył w trakcie pracy nad tym filmem?
Ja się od niej w ogóle uczę spokoju. Ona jest bardzo spokojna. I nie wiem czemu, tak wyważona, skąd to się wzięło. I to mnie naprawdę fascynuje. Ja byłem kompletnie rozlatany i takim ADHD dzieckiem, które po prostu musiało być wszędzie naraz z każdym. Każdy go musiał lubić, każdy musiał się śmiać w jego towarzystwie. I to był jakiś rodzaj rzeczywiście nadpobudliwości, może jakiejś nerwicy. Nie?
Potrzeby akceptacji?
Potrzeby akceptacji. Byłem takim dzieckiem błaznem, bo ciągle musiałem zabawiać i tak dalej, i tak dalej. A ona jest bardzo wyważona, spokojna. Tym bardziej jest jej chyba łatwiej przekonać mnie do różnych jej decyzji. Na przykład podjęła decyzję, że chce zrobić sobie rok przerwy teraz po maturze i dopiero później pójść na studia. Ale jakby tak spokojnie i rzeczowo mi opowiedziała, dlaczego i co chce wtedy robić. Jakby nie miałem z tym żadnego problemu, bo wierzę jej, że ona coś wie lepiej o sobie, niż mogę ja wiedzieć. Także uczę się od niej spokoju, jakiejś takiej też czułości. bardzo ją kocham.
Ja tak sobie myślę, jak pan powiedział o tym, że pana przekonała, że to jest też taki wątek, który pojawia się w tym filmie i który obok tych wszystkich trudnych spraw związanych z kwestiami aborcyjnymi chociażby, to swoją drogą inny wątek, że mam wrażenie, że współcześnie tak przecież trudny temat, jeśli chodzi o wrażliwość i uczucia jak aborcja, staje się przedmiotem gry politycznej i każdy głos w tej sprawie staje się zajęciem stanowiska politycznego, a ten film pokazuje tak bardzo blisko, co to tak naprawdę jest. Natomiast wśród tych wielu trudnych problemów, także rodziny, która pozostaje w pewnym rozbiciu, to jest także opowieść o pozostawianiu przestrzeni. I ten film pokazuje, że ten beztroski pozornie ojciec bardzo dobrze wie, co robi i on wie, że takie dziecko w wieku 18 lat, to czego potrzebuje, to nie umoralniania, tylko wysłuchania i stworzenia takich cieplarnianych być może warunków, w których samo może podjąć mądrą decyzję.
No, dokładnie. Stworzenie takiej przestrzeni dziecku, żeby samo stanowiło o sobie, żeby miało poczucie, że decyzje, które podejmuje, nawet jeśli na początku im się wydaje coś innego, no to dajmy też ten, nam na przykład jesteśmy przekonani, że nasze dziecko podejmuje złą decyzję, więc nie da rady przymusić takiego, nie powinno się przymuszać młodego człowieka. Możemy go jakoś spróbować naprowadzić, dając mu właśnie ten oddech, przestrzeń, żeby on sam to zauważył, jakoś doszedł do tego. No, poza tym wiem po sobie, że nie da się zapobiec popełnianiu błędom. I też się nie powinno. Natomiast czym bardziej mnie ktoś od czegoś, pamiętam, odciągał i radził, żeby czegoś nie robić, tym bardziej ja chciałem to zrobić. I szedłem w to dwa razy większą siłą. Więc ja Soni niczego nie zabraniam, niczego jej nie odejmuję, nie zakazuję. I ona podejmuje tak mądre jakieś decyzje. Nigdy nie cisnąłem jej też na naukę, a kończy z niesamowitymi wynikami szkoły. To jest coś dziwnego w tym jednak, w porównaniu z moim dzieciństwem.
Pięknie pan o tym mówi. Ja tak sobie myślę, zmierzając do końca tej rozmowy i do tego wielokropka, który będziemy musieli zaraz nieuchronnie postawić, że to też tak ciekawie wyszło w tej naszej rozmowie, że to się tak splatało jakoś, że fabuła tego filmu, praca nad tym filmem splatała się z pana, państwa osobistymi doświadczeniami. Ja sobie myślę, że kiedy ten film już ukaże się w szerszej dystrybucji, to może warto tam zerknąć, żeby także tego oddechu nabrać, bo ten film sprawia, że można nabrać oddechu, można nawet w głos się zaśmiać, wzruszyć się i być może też poddać takiej porządnej rewizji pewne zastane poglądy, pewne zastane przekonania, które są nam wtłoczone do głów przez jakiś kod kulturowy, a to tak przez serce do rozumu, mam wrażenie. Pan się zgodzi, bo pan kiwa głową, że tak.
Zgadza się jak najbardziej. Przez lata okopujemy się w takim swoim ego, że w tej pozycji, w której jestem, jest mi dobrze, tyle się można do mnie zbliżyć, tyle można do mnie powiedzieć. Raczej bym wolał, żeby tego nie mówić. I to jakby te lata, takie ten okop coraz bardziej powiększają i to ścianę budują tak naprawdę w umiejętności komunikowania się z drugim człowiekiem i też ze swoim dzieckiem. No więc tylko w tym momencie, kiedy wyjdziemy z tego okopu i z tego swojej ustalonej pozycji związanej z ego, lekko zejdziemy i coś damy prawdziwego, na tym też polega sztuka, drugiemu człowiekowi, w tym przypadku swojemu dziecku, no to wtedy dopiero ta relacja, ten kontakt jest możliwy.
W stronę kontaktu, tak zakończymy tę rozmowę?
W stronę światła w ogóle.
O nie, no to tak szybko nie kończmy jednak, tak szybko nie kończmy.
Borys... Mówię o lecie.
Proszę?
Mówię o lecie.
O lecie, no dobrze, niech tak będzie. Borys Szyc był z nami w magazynie filmowym. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego.
Dodajmy jeszcze, że premiera tego filmu, Miało Cię Nie Być, Jakuba Michalczuka, będzie miała miejsce już 27 października. Proszę czekać wytrwale i śledzić pokazy przedpremierowe, bo tych będzie całkiem sporo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.